witam naszych słuchaczy na rzucie oka na Hearts of Wulin. Ja zostałem zaproszony do tego w zasadzie. Jestem Maciej, game designer, a system zaproponował...
Cześć, jestem Rafał i na dobrych rzutach jestem znany jako Cupiael.
Tak, i znowu znalazłeś grę, która jest nieznana tutaj powszechnie nam, ale jest znana w internecie. Czym jest? Dlaczego warto mówić o Hearts of Wulin?
Dużo rzeczy jest znanych w internecie, Maciek. Hearts of Wulin to jest generalnie gra, która symuluje melodramę kung fu, czyli inspiracje, które mogą być szeroko znane, no to jest Hero, to jest Przyczajony Tygrys, Ukryty Smok, to jest Dom Latających Sztyletów. To jest z jednej strony połączenie takiej relacyjnej melodramy, a z drugiej strony bieganie po ścianach, rozcinanie mieczem kropli wody, skakanie po jeziorze, wskakiwanie na czyjś miecz, jakieś 300 obrotów przed kopnięciem i te dwie dobre rzeczy są zmiksowane w jednej konwencji, a tak naprawdę czerpię przede wszystkim z takich długich tasiemców kung fu, bo co się okazało, odkryłem to, że są tak jak są telenowele brazylijskie, tak są telenowele kung fu na jakieś 100 odcinków, gdzie jest po prostu masa różnych intryg, złamanych serc, ale też kopniaków z nie pół obrotu, ale z 300 obrotów.
Jasne. Skąd ten system się wziął? On się wziął z konkretnej części internetu, bo ze środowiska Gauntlet między innymi, tak? Mm-hmm.
Tak, to jest trzeci system ze społeczności Gauntlet, na który trafiłem i każdy z nich jakoś mnie ujął designersko. Pierwszy to był Brindlewood Bay, drugi to jest In Between i teraz trzecia rzecz, na którą trafiłem, to jest jeszcze Trophy Darkest. To jest Hearts of Wulin. I jest to dla mnie bardzo ciekawa, jest to system PBTA, jest to system inspirowany tą filozofią designu Powered by the Apocalypse, który jest nastawiony bardziej, tutaj jest mocno nastawiony na emulację konwencji, na oddawanie takiej bardzo kinowej rozgrywki i to, co dla mnie było ciekawe, to jest to, jakie iteracje robi na tym bardziej znanym PBTA.
Okej. Okay. Ukazał się tutaj co? 2019 początek. Czy świeży system?
W 2019 na pewno był na playteście ze względu... O, tutaj mamy nawet w sensie... Na drugiej stronie jest informacja, że on był playtestowany i projektowany w 2018 i 2019 na Gauntlecie.
Okej. Okay.
I to jest dla mnie... To we mnie budzi jakąś wiarygodność, jeżeli masz system, który jest playtestowany przez masę osób, które są zaangażowane, które rozumieją, jak działają playtesty, które rozumieją, co ta gra ma robić i które dają dużo rzetelnego feedbacku. W sensie to jest okay. Dla mnie coś, co jest takim, wiesz, zielonym światełkiem przy poznawaniu systemu.
Czaję. No to co? Siadamy do stołu przy Hearts of Wulin. Jak będzie wyglądała sesja, która jest sesją PBTA między innymi, ale w wydaniu Hearts of Wulin?
Tak, więc mamy ten nasz frazes, który powtarzamy, że sesja w PBTA jest konwersacją, ale oznacza to, że autorytet prowadzącego i graczy, osoby prowadzącej i graczy jest wyrównany przy stole. Są określone role, które mają gracze, graczki, są określone role, które ma osoba prowadząca i osoby grające. No i mamy sceny, mamy ustawianie scen, mamy odgrywanie scen. Jest też parę przestrzeni, w których osoby grające mogą dodać coś do narracji, nawet za pomocą ruchu. Jest ten ruch studiowania sytuacji, w którym mechanicznie możesz dodać coś do fikcji. I tak, chyba że coś chciałbyś dodać do tego, jak może wyglądać okay. Taka sesja.
Jeśli ktoś ominął jakimś cudem, czym są gry PBTA, no to o ruchach warto wspomnieć, czyli będziemy toczyć rozmowę, współtworzyć tą fikcję z serialu właśnie w tej konwencji Wuxia. Jeśli w którymś momencie stanie się coś, co mechanika mówi, jeśli mówisz NPC-owi komuś coś, co może go sprowokować, to wtedy odpalasz ten fragment mechaniki. Rzucamy kostką, rozstrzygamy i ten ruch nam powie, jak mamy zmienić tą fikcję, czyli co ma się wydarzyć. I jesteśmy zobowiązani do włożenia tego w fikcję, nie podlega to tylko i wyłącznie widzimisię mistrza gry na przykład.
Mhm. Dokładnie, czyli prowadzimy konwersację, konwersacja czasami zahacza mechanikę i ją odpala, zazwyczaj w sytuacjach, w których rezultat jest niepewny, rezultat jest ważny, stawka jest wysoka i jest jakieś ryzyko, czyli chcemy sobie zdelegować trochę to na losowość, zdelegować na kości i zobaczyć, co z tego wyjdzie, żeby nam wygenerowały jakiś ciekawy wynik.
Tak, i co? I główne dwa ruchy to co będzie? Pojedynek i konflikty emocjonalne?
Główne dwa zestawy ruchów to będzie, po pierwsze to będzie pojedynek, który jest bardzo ciekawie rozwiązany tutaj, jeżeli chodzi o dramatyzm, jeżeli chodzi o oddanie tego, co jest na ekranie. No i oczywiście konflikty emocjonalne. Duża część tego systemu to są różnego rodzaju konflikty wewnętrzne, czyli jestem zobowiązany wobec swojej szkoły kung fu i nie wiem, jestem zakochany w tej osobie, ale nie mogę wyznać miłości, bo ta osoba jest z wrogiej szkoły kung fu, ale zamordowała mojego mistrza, więc powinienem ją zabić i masa różnych tego typu konfliktów, których jeszcze nie mogę pokazać, więc muszę mówić jakoś metaforami, albo to gdzieś mi się wymsknie czasem po prostu w scenie.
Tak. To ja może przejdę do tego, do odrobiny do przodu, o entanglements. System na początku w ogóle wspomina o ciekawych mechanicznych rzeczach, ma coś takiego jak entanglements, każda postać będzie miała dwa. I jedno jest romantyczne domyślnie, jeden jest ogólny, czyli jesteśmy z kimś uwiązani. Entanglements to zawsze są zamieszane w to dwie osoby poza naszą postacią. Czyli że chcę, to może z przykładów, jestem zakochany w osobie X, ale ona kocha osobę Y. Tak, albo jestem, chcę zdobyć lojalność osoby X, ale szef szkoły kung fu nie pozwala nam rozmawiać. I tak, każda postać będzie miała dwa, jedno romantyczne.
Dokładnie. Tutaj też jest zaznaczone, że jeżeli gracz nie czuje się z tym komfortowo, to nie musi wchodzić w ten romantyczny entanglement, ale z założenia jest proponowany romantyczny i to też jest sposób, w jaki możemy dostawać punkty doświadczenia w tym systemie. Czyli jeżeli sytuacja, w której jesteśmy, odpala ten konflikt, czyli jesteśmy w napięciu, jeżeli wybiorę to, no to złamię to, jeżeli wybiorę to, to złamię tamto, to odpalamy też ruch wewnętrznego konfliktu, na który rzucamy i za którego możemy dostać punkty doświadczenia. Albo możemy skomplikować sytuację bardziej.
Czaję. No czyli faktycznie melodramat chiński, te starożytne chińskie opowieści. No to tak chwila, kilkoma zdaniami, czym jest wuxia? Czym jest ta konwencja, o której tutaj podręcznik, o którym ten system jest?
Zatem tak, wuxia to jest konwencja bardzo charakterystyczna. To jest konwencja... Wu oznacza wojenny, oznacza bitewny, xia oznacza rycerski, więc to jest konwencja na temat wojowników, wojowniczek w takim rycerskim klimacie, podróżujących przez Chiny, trzymających się zasadami prawości, lojalności, szczerości, pomagających słabszym, będących z jednej strony trochę pod cesarstwem, ale też trochę w takim odłączonym świecie tych wszystkich klanów, rodzin kung fu, i ich różnych splątań. Więc to jest gatunek, który na początku był bardzo popularny w literaturze chińskiej, który też miał dużo elementów fantastycznych i ten system pozwala na granie w bardziej wysokie fantazy, gdzie są bogowie, postaci z mitologii, jakieś bóstwa, duchy, upiory i tak dalej. To się wtedy nazywa xianxia. Czy gdybyśmy literalnie to czytali po polsku, to xianxia to się pisze. I to ewoluowało, bo to ewoluowało w powieści, też takie w powieści trochę romantyczne, potem to ewoluowało w kino kung fu, zostało gdzieś tam odkopane w połowie XX wieku, no i mamy owoce w postaci właśnie Hero, czy nawet mamy owoce w postaci masy filmów z Jetem Lee, które gdzieś tam uderzają też w tym kierunku.
Warto zaznaczyć, że podręcznik ma bardzo dużą listę książek i filmów do rzucenia okiem, żeby konwencję poznać. No to co, mięso, mechanika, znaczy czy mięso, może szkielet, mięso to w sumie ta konwencja jest mięsem, PBTA i to w miarę klasyczne, czyli ruch. Opisujemy, czy mówimy co się dzieje, w końcu mechanika powie, o jeśli wydarzyło się to, rzucacie. Rzucamy dwie kości sześciościenne i do wyniku dodajemy coś, a dodajemy żywioł. Każda postać ma 5 żywiołów, trochę pachnie legendą, ale nie do końca. Każda postać ma 5 żywiołów, się na początku przy tworzeniu postaci przypisuje wartości tym żywiołom, 1 na plus 2, ten najlepszy, 2 na plus 1, 1 na 0, 1 na minus 1, żywioły to ogień, woda i, teraz nie chcę pomieszać, bo tak.
Ziemia i drewno i metal.
Tak, tak, nie ma wiatru z tego klasycznego, powiedzmy, zachodniego podziału na żywioły.
Trzeba.
Tak, tutaj jest metal i drewno. One odpowiadają, są związane z pewnymi podejściami do sytuacji, z pewnymi trochę chyba też cechami charakteru i w ogóle są szerzej osadzone w filozofii chińskiej, w medycynie chińskiej także,
Tak, bardzo dużo rzeczy wynika z tego modelu. W sensie nawet feng shui wynika po części z tego modelu, czy tradycyjna medycyna chińska i tak dalej. I rzeczywiście są to inne żywioły niż są w legendzie pięciu kręgów, które wynikają z Gorinno-sio, jeżeli dobrze pamiętam, czy Ho-chi, księgi pięciu kręgów napisanej przez Musashiego. Tam masz pustkę i tam masz...
Tak.
Bardziej... Tak.
Tak. No, będziemy na to rzucać. Co ciekawe, gracz wybiera, na jaki żywioł rzuca. Może wybrać sobie zawsze najbardziej pasujący. Dlaczego zawsze ma nie brać tego na plus dwa? Pyta podręcznik. Tudzież pyta czytelnik podręcznika. Podręcznik odpowiada, no, bo jeśli test się nie powiedzie, i to można oberwać i obrywa się wtedy w żywioł, na które się rzucało. Jeśli się w niego oberwało, to jest on spalony i nie można na niego rzucać w ogóle. Do czasu, kiedy się go nie odnowi. Więc postać nie będzie mogła działać w konkretny sposób i ma to szczególne znaczenie, jeśli postać walczy w ten sposób. Tworząc, wybiera się styl walki, jest związany z którymś z tych pięciu żywiołów. Na ten żywioł będziemy rzucać zawsze, kiedy będziemy walczyć naszą postacią. Przy okazji wymyślamy, opisujemy styl walki, którym ta postać walczy, jaką bronią walczy i tak dalej. Jeśli żywioł, na którym walczymy, jest spalony, nie możemy walczyć. Więc...
Dokładnie. Ponieważ jeżeli rzucamy na walkę, jeżeli rzucamy na pojedynek, to zawsze musimy rzucać, tam nie mamy wyboru, zawsze rzucamy z tym żywiołem, który mamy podpięty pod nasz styl walki, a z drugiej strony, jeżeli rzucamy na wewnętrzny konflikt, za który też dostajemy punkty doświadczenia, to możemy rzucać z dowolnym żywiołem poza naszym żywiołem walki, poza naszym stylem walki, więc to jest jeszcze tutaj ważne przy tych rzutach i przy tych żywiołach. No jest to ciekawa mechanika i ona wywodzi się z The Veil, to jest taki system postcyberpunkowy, w którym rzuca się z emocjami, że masz emocje, opisujesz w jakim stanie emocjonalnym jest postać, kiedy odpala ruch, no i te emocje spajkują, czyli one się tam ładują, możesz się przepalić emocjonalnie i wtedy musisz zawsze rzucać z jakimś ujemnym modyfikatorem, masz inne emocje zablokowane, więc to jest wyciągnięcie mechaniki explicite stamtąd, autor też zaznacza, że to była inspiracja.
Tak. Jest tu także mechanika rany, przydatna prawdopodobnie głównie kiedy się właśnie walczy i się oberwało. Można wziąć ranę zamiast spalać żywioł. Rana sprawia, że mamy minus 2 do wszystkich testów, więc sporo, ale możemy ocalić żywioł, który będzie nam bardzo potrzebny, jednak nie chcemy go tracić. No i progi standardowe, czyli te wyniki tam sumujemy i to daje nam próg, jeśli 10 albo więcej, no to sukces, pełen sukces, najlepsze wyniki, 7 do 9, sukces, ale jakiś niekompletny, zazwyczaj coś gorzej niż to, gdybyśmy mieli 10, 6 albo niżej oznacza zwyczaj, że nie udało się to, co chcieliśmy robić, porażka, często jakieś konsekwencje z tego wynikające, na przykład właśnie spalenie żywiołu, na który rzucaliśmy. Cóż więcej...
Myślę, że pojedynki są bardzo ciekawe ze względu na to, że zawsze mamy skalę. Ta skala nie jest obiektywna. To nie jest tak, że nasz przeciwnik jest na 10 levelu i jest na 10 levelu do wszystkich. Czyli jeżeli my jesteśmy razem w drużynie, to jakiś wielki mistrz, mistrzyni kung fu z innej szkoły może być wyższej skali niż twoja postać, ale niższej niż moja albo równej, więc to będzie zawsze w relacji. I teraz, jeżeli walczymy z postaciami, które mają niższą skalę niż my, to zawsze wygrywamy, ale od rzutu zależy to, jak wygrywamy. Możemy na przykład wygrać niehonorowo i stracić twarz. Albo możemy mieć pełną kontrolę i wygrać, opisując to jakoś fantastycznie, jak robimy salta, stajemy na kropli wody i gdzieś tam po prostu samym spojrzeniem ich pokonujemy. Jeżeli mamy postać przeciwnika na tym samym poziomie, na tej samej skali, no to tu jest prawdziwy challenge, to możemy wygrać albo przegrać. Natomiast jeżeli walczymy z kimś o wyższej skali, czyli z jakimś takim głównym antagonistą na przykład danej serii, to zawsze z założenia przegrywamy. Jeżeli wyrzucimy dobrze, to możemy opisać, jak przegraliśmy, że możemy przegrać z honorem albo przegrać w jakiś taki sposób, w którym dobrze wyglądamy. I bardzo ciekawy jest ten ruch taki kinowy, że możemy gdzieś nauczyć się nowej techniki, żeby wyrównać skalę, czyli możemy pójść gdzieś do jakiegoś klasztoru Shaolin albo gdzieś się zamknąć w górach albo w jakiejś jaskini, medytować i trenować, tam 1000 uderzeń w skałę i wtedy jeszcze raz podejść do tej walki, mając wyrównaną skalę.
Tak, są wytyczne dla mistrza gry, ubrane tak, że to jest chyba w kontekście dłuższych kampanii jest polecony ruch, właśnie nowa technika, po to, żeby skalę zmniejszyć, ponieważ no nie da się pokonać wroga, który ma wyższą skalę, po prostu się nie da. Także w fikcji trzeba na to napracować, podręcznik nawet sugeruje, że żeby obniżyć skalę antagonisty, to wszyscy muszą jakoś się dołożyć, to jest mniej więcej tyle wysiłku potrzeba. Każda postać gracza coś musi się przyczynić do rozpracowania przeciwnika, poznania jego słabej strony, wyszkolenia się przeciwko niemu i tak dalej.
Skoro już wspomniałeś w ogóle o części dla prowadzącego, dla prowadzącej, to bardzo mi się podoba, ile tam jest porad. czyli osoba prowadząca dostaje poradę, w jaki sposób reagować, rozgrywać te określone ruchy w fikcji, w jaki sposób wprowadzać te playbooki, czyli te archetypy postaci do fikcji, jak grać do ich ruchów, więc to jest akurat bardzo na plus tutaj moim zdaniem, że masz dużą część podręcznika poświęconą na to, jak prowadzić grę, jeżeli gracze wybiorą określony playbook, jak najlepiej wyeksponować ten playbook. I myślę, że to też jest wzięte z The Veil, ze względu na to, że w Veil jest cały rozdział o tym, jeżeli postać weźmie na przykład Apparatus, to jest takie, grasz AI, grasz jakimś androidem, no to masz cały rozdział, jaką fikcję możesz zobaczyć, jak możesz sprawić, żeby te pytania związane z playbookiem wyeksponować. Uważam, że to jest bardzo fajne, szczególnie jeżeli ktoś się pierwszy raz zabiera za ten system i też nie ma punktu odniesienia do gatunku, nie?
Mhm. Jasne. A propos playbooków, to playbooków jest 6. Mhm. I one określają bardziej taką rolę, charakter postaci trochę, taki archetyp ogólny, i każdy ma 3 specjalizacje. Co to znaczy? Playbook definiuje tak naprawdę tylko ruchy, do których mamy dostęp. Czyli trochę ruchy, można o nich myśleć jako o zdolnościach specjalnych, o dużej części z nich. Tworząc postać, wybieramy bodajże 2 z tych tam przypisanych do playbooka. Natomiast mamy też specjalizacje, każdy playbook ma po 3 i dostajemy wtedy ruch tej specjalizacji, tego typu. Podręcznik tam sugeruje, że ten jest już unikatowy tylko dla nas i tego sobie nie można kupować tak po prostu, nie grając tym konkretnie playbookiem z tą specjalizacją. Te 6 playbooków to jest aware, czyli postacie takich, z tego co zrozumiałem, bo tam opisy, to dość szerokie playbooki, także oznaczają wiele rzeczy. Aware to jest taka postać trochę mądra przede wszystkim, z która pewną wnikliwością będzie tu błyszczeć w czasie co się dzieje. Bravo, taki trochę łapserdak, wolny duch. Loyal, kto na przykład może być właśnie swordsman, miecznik, który będzie w sobie, będą się w nim przejawiać tematy lojalności, tematy honoru.
Taka mocno rycerska postać, to jest taki bardzo rycerski archetyp pod kątem też z jednej strony lojalności i zobowiązań, ale z drugiej strony jakichś takich wewnętrznych pragnień, które wchodzą w konflikt z tą lojalnością.
Tak. Outsider, ktoś z zewnątrz, ktoś spoza społeczeństwa, kto na przykład je opuścił i tak dalej, ale tam na przykład jest ciągnięty z powrotem przez właśnie wszystkie romantyczne powiązania i tak dalej. Student, tak, uczeń, może być to związane na przykład właśnie z jakąś świątynią, albo tak młodszy brat chociażby, młodszy brat, siostra, młodsze rodzeństwo. I 6 ciekawy playbook, Unorthodox. Ktoś nieortodoksyjny, ktoś, kto ma jakiś sekret, albo jakoś wyłamuje się z tego wszystkiego, z całej tej konwencji i zasad i tak dalej.
Do czego inspiracją są generalnie komedie kung fu, czy takie bardziej komiczne dzieła? Na przykład są filmy z Jackie Chanem, w którym nikt nie wie, że on zna sztuki walki i to wszystko wygląda, jakby przypadkiem mu się udawało, albo on próbuje to ukryć i to wszystko wygląda, jakby on się poślizgnął. Czyli troszkę to wygląda jak styl pijanego mistrza, nie? Że on jest gdzieś zaatakowany, on się gdzieś poślizgnął, ktoś dostał krzesłem w twarz, on się o coś oparł i widelec poleciał i się komuś gdzieś tam wbił. Więc to jest taki playbook, który pozwala też na trochę takiej komedii kung fu, jeżeli chodzi o to, co się dzieje. Zależnie od tego, jaką rolę wybierzemy, to jest szczególnie ta pierwsza accidental rola, to jest to, że przypadkiem udają ci się rzeczy kung fu i przypadkiem wygrywasz walki, nie?
Okej. To co, można by wspomnieć jeszcze o w sumie połowie podręcznika, bo mniej więcej połowa to jest chyba tak system jako system, a druga połowa w zasadzie to jest opis konwencji, warianty tej konwencji, a na końcu jeszcze szczegółowe, jeszcze inne wariacje konwencji, tak? Także mamy poza główną konwencją jest dworski, ten dramat chiński i co tam jeszcze było?
Są 2. Ja bym powiedział, że to są tak naprawdę dodatki wręcz w podręczniku, ze względu na to, że jest dworskie granie, gdzie jest dużo ruchów, są nowe wersje tych playbooków, o których opowiedziałeś przed chwilą, do takiego grania na dworze, do tych wszystkich intryg, tutaj pojedynek jest przerobiony na pojedynek społeczny, na to, jakich to ma wpływy, patrzymy mechanicznie na to, jakich to ma wpływy i pozycję dworską, więc to jest takie bardziej granie intryg. No i drugie to jest właśnie Xianxia, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, i to jest high fantasy, to jest wysokie fantasy, czyli jak gramy w tym podstawowym założeniu Wuxia, no to możliwe, wszyscy wierzą w bogów, w demony, w jakieś duchy, ale one mogą być albo w tle, albo mogą być tylko przesądami, mogą być nieprawdziwe. Jedyne, co jest nadnaturalne, to te wszystkie nadzwyczajne akrobacje, tak? Czyli to, że rzeczywiście tam stajesz na czyimś mieczu, albo po prostu łapiesz palcami jakąś strzałę czy igłę, która leci w twoim kierunku. Natomiast Shang-Chi to jest już takie wysokie fantazy, to już jest magia, postacie mogą też być magami, kontaktować się z duchami, być wyrocznią bogów i tak dalej. Czyli to już jest granie w takim stricte fantazy w konwencji mitologii chińskiej settingu.
Okej. Tak. No i co? No to skoro podręcznik, to jak cały podręcznik w takim razie oceniasz? To dość gruby w ogóle, jak na grypę BTA, to są kobyły, on ma jakieś, zaraz zerknę, 230 stron.
To prawda, ma 230 stron i ma dużo tekstu i jak go zobaczyłem na początku, to zanim go otworzyłem, w sensie ja założyłem, że to będzie taka mała indie gra, że to będzie 60 stron do zrobienia wszystkie zasady i patrzę, jest 230 stron, więc to rzeczywiście było trochę przeładowujące. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o to, co powinien ogarnąć gracz, no to jest 60 stron, pewnie jest jakieś 40 dodatkowo, jak to dobrze prowadzić. Te dwie duże części, które są związane z dworską dramą i z fantazy. No i potem jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o to, jak na przykład robić dramatycznie walki. Jest też część o tym, jakimi filmami można się zainspirować. Jest bardzo duży. Uważam, że dla mnie jak na pierwszy rzut był trochę za duży. Natomiast jest przejrzysty, tak jak rozmawialiśmy. Layout jest dobry. Graficznie mi się nie za bardzo podoba. Nie podoba mi się ani font. Grafiki wydają się trochę infantylne. Trochę kojarzy mi się z chińską knajpą, taką, którą na woli, jeżeli chodzi o ceratki, tak, jeżeli chodzi o tak, w ogóle,
tak,
wiesz,
tak. O, to jest.
Nie w dobrym tego słowa znaczeniu, w sensie, że myślę, że mógłby bardziej oddawać klimat.
Tak, jak dla mnie na pewno mógłby mieć więcej ilustracji, już nawet tych trochę kiczowatych, takie jakie są, bo jest trochę pustawo, także to jest jedno. Poza tym, no to co mówiłeś, dla mnie też ruchy, jeśli czegoś chcę od PBTA, to tego, żeby ruchy były jakoś zręcznie opisane, łatwo było je znaleźć i przeczytać, a one są trochę rozrzucone. Trochę w rozdziale pojedynek, trochę w rozdziale podstawowe ruchy, trochę w playbookach, no ale to akurat jest normalne. Natomiast potem są warianty tych ruchów w tych podręcznikach, w tych wariantach konwencji. Chociaż to jeszcze są opisane, teraz nie wiem, czy to w sumie dobrze, czy źle, w sekcji dla mistrza gry w zasadzie chyba każdy ruch jest opisany z poradami, jak tam go rozstrzygać w poszczególnych sytuacjach. Co sprawia z jednej strony fajnie, bo jest kontekst, chociaż z drugiej strony sprawia, że tekst ruchu w pewnym sensie dla mistrza gry jest rozstrzelony na dwie części podręcznika. Natomiast chociaż tu drugą część można potraktować jako coś, co się czyta po sesjach i się po prostu, żeby zrozumieć lepiej grę, a nie sięga się do tego w czasie sesji.
Także tak też czuję.
Jakoś trochę nie przeszkadza, natomiast no nie jest jakoś bardzo atrakcyjny. Tak, no to co? Ty prowadzisz za niebawem.
Ja będę grał. Będę grał za kilka dni.
Grał, a nie prowadzi,
tak,
grał.
Graczem. Dlatego nie muszę aż tak dużo przeczytać, mam 60 stron do przeczytania, żeby tak dobrze zrozumieć. Więc tak, będę grał, będę graczem, gramy bez dworskich zasad, gramy bez fantazy, więc na takich bardzo podstawowych zasadach. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie przy stole.
Spoko. Co cię pociąga w tym systemie? Co cię odrzuca?
Co mnie pociąga? Pociąga mnie w ogóle gatunek. Preferuję japońską tą dramę, jeżeli chodzi o takie samurajskie klimaty, feudalne klimaty, natomiast jest to dla mnie ciekawe. Jest to dla mnie ciekawa konwencja, połączenie melodramy z kung fu, tak kosmiczne, akrobatyczne opisy walki połączone z tym napięciem, że w ogóle wobec tej osoby jestem zobowiązany, tą osobę kocham, ta osoba zdradziła mojego mistrza i muszę się zemścić, ale z drugiej strony osoba, którą kocham, to jest jej brat, więc złamie jej serce, jeżeli zabije tego, który zabił mojego mistrza, i to jest dla mnie bardzo ciekawe, jak wyglądają przy stole te wszystkie napięcia i trudne wybory, więc to mnie pociąga w tym systemie, pociągają mnie te pojedynki, nazywanie wszystkiego techniką tysiąca żądeł i w ogóle bawienie się tą konwencją, więc myślę, że to jest coś, co mnie najbardziej do tego ciągnie.
Okej, okay. Co cię odstręcza trochę albo od tego systemu?
Myślę, że tak naprawdę to, co mnie odstręcza od systemu, to jest to, że ten podręcznik jest naprawdę ogromnie duży i dla wielu osób to będzie plus, że mają jeszcze to i jeszcze to i jeszcze to. Ja chyba wolałbym, żeby był bardziej uporządkowany, żeby to był taki rdzeń tylko podręcznika. Nie jestem przekonany do tego, tutaj są na przykład takie zasady, jak postać się rozwija, no to gracz pisze sobie ruch. Więc nie jestem przekonany do takiego spontanicznego designu w trakcie sesji. Chyba można to obejść, chyba nie trzeba tego robić, no ale to jest dla mnie trochę takie za luźne podejście do designu. Rzeczywiście też mam wrażenie, że tutaj jest za dużo ruchów i nie wiem, czy to dobrze jeszcze, musiałbym to sprawdzić. ten system inspiruje się Veilem. Veil ma ogromnie dużo ruchów. Nie widziałem chyba PBTA, który ma tak dużo ruchów jak Veil, ale wydaje mi się, że tam te ruchy są potrzebne. Tutaj musiałbym to sprawdzić. To są pierwsze rzeczy, które przychodzą mi do głowy.
Okay.
A u ciebie?
No co? Mnie pociąga... Konwencja mnie pociąga. Ja konwencji nie znam prawie w ogóle. Nawet jeszcze nie obejrzałem wielu z tych filmów, które już nawet wszyscy w Polsce widzieli, taki jak Hero. Ale pociąga mnie na tyle, że mam ochotę zobaczyć teraz. Mam większy kontekst do zainteresowania się tą konwencją. Zwłaszcza, że tak jak rozmawialiśmy z niej, na niej się osadza potem wiele innych dzieł inspirowanych, tak jak chociażby mój ukochany Dragon Ball. Ma korzenie gdzieś głęboko w tym wszystkim. Egzotyczny setting z tego powodu, też właśnie przez to, że go nie znam, to jest ciekawe do poznania. I z tych mechanik, o których mówiliśmy, to mechanika skali jest interesująca dla mnie. Takie już trochę brutalne, ale jest dużo mądrości w tym rozwiązaniu, stwierdzając, no po prostu gość jest od ciebie lepszy, nie możesz go pokonać i musisz to obejść, żadne krytyczne sukcesy, żadne kombinowanie, po prostu o to chodzi, tak działa skala. Jest w tym jakaś mądrość. I w drugą stronę to, że atakuje cię tam 6 operchów niższej skali, to na porażce oznacza, że ich pokonałeś, ale tylko uciekli i wrócą.
Albo niehonorowo, w sensie, albo tak, gdzieś tam któregoś dobiłeś na ziemi na przykład, nie?
Tak. Ale zawsze ich pokonasz, ponieważ są niższej skali. Co jest trochę zresztą tej konwencji właśnie, gdzie bohater jest strasznie kompetentny w walce wręcz. Także to spoko. Co odrzuca? No trochę, mam może jakiś lekki przesyt już PBTA, że jednak jest to kolejny PBTA do bardzo boskiej konwencji, więc i tu ten konflikt trochę wąska konwencja, więc jedna sesja, dwie sesje, natomiast duży podręcznik, więc duża inwestycja czasowa i jakiegoś zaangażowania. No poza tym, jak dla mnie podręcznik ma sporo, tam szczególnie dla mnie wstęp, ten pierwszy ten wymieszany wstęp do konwencji, ale także różne postulaty i zasady, jak grać przy stole, i także światopoglądowe postulaty twórcy, niektóre włącznie z takimi, które nie mają już związku z konwencją. Po prostu twórca zaznacza swoje poglądy na temat seksualności, płci i tak dalej, i mówi, że ten świat taki jest i kropka. No, czuję się z różnych powodów, chociażby trochę protekcjonalnie traktowany przez autorów i jakiś mam trochę niesmak po tym. Nie jest to bardzo związane z systemem, jakby system działa bez tego, zostawiając otwarte pytanie, czy jest trochę w zgodzie, czy jest w porządku wobec autora odrzucić pewne założenia, które on narzuca dość mocno. Nie wiem, jest to coś, co mnie odstręcza. Mhm. Ale ogólnie ciekawe, nie spodziewałem się tego systemu. Jeden z tych cenię rzuty oka za to, że coś takiego zaproponowałeś, bo ja bym chyba nie znalazł czegoś takiego po prostu sam w internecie, także interesujące. I może zobaczę teraz Hero i będę w końcu na drobie.
Ja przyznam, że gdzieś tam słuchając podcastów przez osmozę, wiesz, usłyszałem o tym systemie, ale nie był to system, który gdzieś wszedł na moje radary na tyle, żebym sobie go zapisał na liście, muszę koniecznie w to zagrać. Ale jak dostałem propozycję, że wiesz, że ktoś to poprowadzi, ktoś to przeczyta, ktoś to ogarnił, to czemu nie? I wtedy zacząłem sobie czytać o tym Wusha, uznałem, dobra, to zobaczę jeszcze raz Hero, zobaczę jeszcze ten dom latających sztyletów i jakoś się tak po prostu wkręciłem emocjonalnie w konwencję i w sam koncept.
Okej. Okay. No to mam nadzieję, że będziesz pisał na Discordzie chociażby, jak przebiegła sesja w Hearts of Wulin. A tymczasem ja dziękuję słuchaczom i zapraszam na Discorda, jeśli chcecie podyskutować o RPGach. Zapraszam do subskrypcji i polajkowania, jeśli chcecie pomóc kanałowi odnosić sukcesy na YouTubie, i na Patronite, jeśli chcecie zobaczyć, co tam na kanale mamy, jak nas można wesprzeć i tak dalej. I tym samym żegnam się i dzięki. Cześć.
Hej.